czytania dzisiejsze będą bardzo takie apokaliptyczne, więc pewnie dużo lęku i obaw, do wielu lęku i obaw będą się odnosili. W Izraelu jest tak, że u ultraortodoksyjnych Żydów w szabat Żydzi nic nie mogą. Więc kiedy taka ultraortodoksyjna Żydówka przychodzi do jakiegoś goja i prosi o pomoc, jakąś nieżydówkę, to najczęściej rozmowa wygląda tak. Niech mnie zapyta, co bym chciała. No to co by chciała? Chciałabym, żeby mi zgasiła światło w piwnicy. I wówczas ktoś taki idzie i gasi światło w piwnicy. Rozmowa mniej więcej tak wygląda, bo takie są reguły. Bezosobowo, prosto, niech każdy zapyta, co by chciał. O co byśmy my, co byśmy my w swoim życiu zrobili, gdybyśmy się tak nie bali? To było pytanie, które stawialiśmy sobie tydzień temu, ale ono dzisiaj będzie jeszcze bardziej wybrzmiewało. Co byśmy zrobili, gdybyśmy się tak nie bali? Względem jakich wartości mielibyśmy odwagę podejmować wybory, które przecież dla każdego z nas są trudne? Te dzisiejsze czytania będą nam próbowały udzielić odpowiedzi, na czym i w jaki sposób budować swoją siłę w doświadczeniu wiary. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soku i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. O tym, że cenzura była od samego początku. Wszyscy mamy problem z cenzurą. Cenzury doświadczamy w różny sposób. No to pierwsze czytanie z Księgi Daniela, napisane w II wieku, jest przykładem doskonałej cenzury. To jest II wiek przed naszą erą. Księga Daniela, Księga Prorocka, pisana za czasów króla Antiocha IV Epifanesa, bardzo złego króla, który wyrzynał Żydów w pień. Tym bardziej, im bardziej się modlili i tym bardziej im gorliwie oddawali chwałę Bogu Jahwe. To były gigantyczne prześladowania Żydów za wiarę. Nie mamy jeszcze chrześcijan. Drugi wiek przed naszą erą. Król Antioch IV Epifanes. Wtedy autor Księgi Daniela pisze Księgę Prorocką o VI wieku przed naszą erą, o czasach wygnania babilońskiego, i opowiada o teraźniejszości pewnym obrazem króla Nabuchodonozora. Wszyscy czytając, wiedzą, że to jest o teraźniejszości. Słuchając, może nie czytając, słuchając, wiedzą, że to jest o teraźniejszości, ale napisane jest to w VI wieku przed naszą erą. To jest bardzo ważny tekst, który dzisiaj usłyszeliśmy, bo to jest pierwszy tekst w Starym Testamencie, który mówi o zmartwychwstaniu. Pamiętajmy, że nie ma jeszcze wizji zmartwychwstania. Życie się kończy i życie jest jak cień po śmierci. Odpłata jest tu na ziemi. Żyjesz dobrze, Pan Bóg ci błogosławi w pieniądzach i w dzieciach. Żyjesz źle, Pan Bóg ci nie błogosławi. Księga Hioba zaczyna ten obraz zaburzać i nagle w II wieku mamy takie już realne załamanie takiego myślenia o doświadczeniu życia, że Pan Bóg wcale do końca tak nie działa. Zobaczcie, my to mamy w takich powiedzonkach często, że jeszcze nikt nigdy nie wzbogacił, w Polsce ma takie powiedzenie, nikt się jeszcze nigdy nie wzbogacił pracując w niedzielę. Abstrahując od tego, że niektórzy z nas muszą pracować w niedzielę. To mamy takie powiedzenie. A przecież to jest nieprawdziwe powiedzenie, bo niektórzy niezłe pieniądze zarabiają na handlu w niedzielę. Za tydzień bracia, nie bracia, tylko studenci będą sprzedawali książki w niedzielę. No wzbogacą. No, to jest nieprawdziwe powiedzenie. Ale pośród nas są osoby, które mając wybór, mówią, ja nie będę pracował w niedzielę ze względu na wyższą wartość. Pewnie tak. Tak się dzieje. I nawet to wiem, że to powiedzenie już nie działa, ale ja nadal tego nie zrobię, bo dla mnie coś innego jest ważne. I Księga Daniela chce nam opowiedzieć pewną prawdę o tym, zadać pytanie słuchaczom, co dla ciebie jest ważne. Bo na pewno ważną rzeczą jest to, że my sami siebie nie zbawimy. Jeżeli będziemy mieli przekonanie, bardziej lub mniej zakorzenione w jakich powiedzonkach, że wszystko zależy od tego, jak żyjesz, jak prowadzisz swoje życie, ile teraz energii władujesz w to, żeby coś się w twoim życiu zmieniło, no to możesz się bardzo mocno pomylić. Ja nie jestem lekarzem, ale wydaje mi się, że gdybym tak stał w tej maseczce przy takiej operacji, gdzie by kogoś tam kroili, no to fiknąłbym. No tak mi się wydaje. Trzeba byłoby mnie wynosić. Nie wiem, jak sobie wyobrażam, czy tam coś krew tryskała, nie wiem, jak sobie to wyobrażam. Straszne. Wyobrażam sobie jedyną sytuację, w której mógłbym nie fiknąć podczas operowania kogoś, nie będąc lekarzem. Kiedy ktoś by mówił, stój tu i trzymaj, musisz mi pomóc w tym, teraz mi podaj to. Kiedy ktoś by mnie zaangażował w to doświadczenie. Tylko wtedy potrafię sobie wyobrazić, że będąc zaangażowanym, zostawiłbym swoje emocje na kołku, bo chciałbym zrobić to coś najlepiej, jak potrafię, kiedy zostałbym w to zaangażowany. I Księga Daniela mówi o czymś takim. Jeżeli zaczniesz żyć obrazami, które będą trudne, które pewnie wydarzą się w twoim życiu, które może nawet teraz w swoim życiu przechodzisz, które są trudne, kiedy zaczniesz na tych obrazach i na emocjach buzować swoją teraźniejszość, wystraszysz się, przewrócisz się, zemdlejesz, wyniosą cię. Przestań na tym budować. Tylko zaangażuj się w to, co jest twoim i moim doświadczeniem siły. Akurat Daniel pisze o wierze. Dla nas ta wiara bardzo mocno się materializuje. I zobaczcie, to dzisiejsze drugie czytanie z listu do Hebrajczyków to jest znów kontynuacja tego fragmentu, który czytaliśmy tydzień temu. A tydzień temu słyszeliśmy coś takiego, że Chrystus już złożył ofiarę za nasze grzechy. Pod czego ty się jeszcze lękasz? Chrystus już za ciebie i za mnie umarł, za to, że byliśmy, jesteśmy i będziemy grzesznikami. Będziemy jeszcze grzesznikami. Jeszcze wiele razy nie podejmiemy słusznych, właściwych decyzji, zgodnych z wiarą, więzią względem Boga. To się wydarzy w twoim i moim życiu. Ale to nie ty i ja siebie zbawiamy, tylko zbawia ciebie i mnie Jezus Chrystus. Może dlatego Pan Jezus miał odwagę powiedzieć, prostytutki i lichwiarze przed wami, nami, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego? Bo oni to doskonale rozumieją. A my ciągle mamy wrażenie, że sami siebie zbawimy. Sami siebie nie zbawimy. I ta dzisiejsza Ewangelia, ona jakby opowiada o tym, co idzie krok dalej. Tydzień temu słyszeliśmy sytuację, w której Chrystus zrobił to, co należało. Ja przypomnę, przyszedł do świątyni, tam było 13 skarbów, przy 12 stali kapłani, przy 13 nikt nie stał. Chrystus stanął przy 13 skarbonie, która była dla takiej biedoty, że nie warto nawet było na to patrzeć, co ci ludzie tam wrzucali do tej skarbony. Chrystus przy tej skarbonie stanął i kiedy podeszła uboga wdowa i wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, Chrystus wypowiedział błogosławieństwo, czyli to samo, co robili wszyscy inni kapłani. To było tydzień temu, my o tym słyszeliśmy, że Chrystus robi to, co jest właściwe i słuszne, wypowiada nad każdym z nas błogosławieństwo, nawet najbiedniejszym z nas. Nie chodzi o materialność, tylko o taką duchową biedę. Każdego z nas mówi, jeśli dajesz wszystko, angażujesz się w to, co wydarza się w twoim życiu, ja jestem z tobą, to ja ciebie podnoszę. Dzisiaj idziemy krok dalej. Apostołowie razem z Chrystusem wychodzą ze świątyni. To jest czas wiosny, świeci ładnie słońce, ciepło. Wychodzą ze świątyni w Jerozolimie. Kto z nas miał możliwość być w Ziemi Świętej, to po drugiej stronie świątyni, po drugiej stronie doliny jest Góra Oliwna. Przepiękny widok na świątynię. Stąd się mówi, że Jerusalem, Szel Zahaw, Jerozolima, miasto ze złota, bo jak świeci na to słońce, to ten kamień jerozolimski tak się mieni w złotych kolorach. To jest bardzo ładny widok. Taki z obrazka. Wszyscy go pewnie z telewizorów kojarzymy, czy z obrazków. No to on taki jest naprawdę. No więc, kiedy oni wychodzili, któryś z apostołów mówi: jaka piękna świątynia, co cudowne dzieło, jakie to jest przepiękne. I wtedy Chrystus odpowiada: nie zostanie kamień na kamieniu z tego, na co patrzycie. Patrzysz, podziwiasz, nie zostanie. A jak to? Jak to się? Nie może, to jest niemożliwe. Kiedy to się wydarzy? I wtedy Chrystus w Ewangelii, który, to jest fragment pominięty, którego ani tydzień temu nie słyszeliśmy, ani dzisiaj nie słyszymy, Chrystus zaczyna opowiadać, co się będzie wydarzało. Brat wyda brata na śmierć. Dzieci rodziców o śmierć przyprawią. Będą w nienawiści jedni z drugimi. Jedna będzie mlała, a druga nie będzie. Jedni będzie wzięci, drudzy zostawieni. Taki apokaliptyczny obraz końca świata opowiada Chrystus. No to pewnie apostołowie w ten przepiękny wiosenne popołudnie wychodzą ze świątyni, pewnie myślą, no postradał zmysły. Apostołowie nie słyszą tego, że Chrystus opowiada im o sobie. Zobaczmy, że często dzieje się tak w naszym życiu, że kiedy ktoś opowiada nam o czymś, co jest z trudnym doświadczeniem jego własnego życia, ktoś mi o tym mówi, to ja sobie często myślę wtedy w głowie: ojejku, to ja muszę wziąć tabletkę, żeby mnie to nie spotkało, to ja muszę się teraz na to przygotować, bo ty, następnym razem zrobię to i to. Zaczynam myśleć o sobie. Jest strasznie egoistyczne. Chrystus opowiada apostołom o swoim końcu, o tym, że On będzie przeżywał koniec świata, że niebo mu się na głowę zawali, że Jego wydadzą na śmierć, że to będzie naprawdę dramatyczny koniec. A apostołowie co słyszą? Jak będzie źle i straszne, znaczy, że ja ucierpię. W ogóle nie słuchasz, można było powiedzieć, mówi Chrystus. W ogóle mnie nie słuchacie. Ja do was mówię o sobie, a wy myślicie o sobie. Ja o sobie wam opowiadam. I sobie opowiada im przepiękną rzecz. Ale to się skończy. Dlatego ucz się od drzewa figowego. I teraz jestem przekonany, że musiał Chrystus przechodzić tu o figowca. Mamy wiosnę w Izraelu, kiedy to się wydarza, ten wątek. I Chrystus wówczas odpowiada apostołom na zadane im pytanie przez tego kogoś, co mają zrobić, kiedy to się dziać zacznie. On mówi coś takiego: od drzewa figowego się uczcie. I tu jest taka... Trzeba sobie wyobrazić, co się dzieje z figowcem. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, figowiec się zapyla przez to, że osy robią dziurę w nim. Ranią figowiec. Figowiec przez cały okres zimy wygląda jakby usek. Dlatego pewnie osy tam do niego lecą, coś tam wiercą tą dziurę i tam sobie żyją. I przez to, że tam wlatują, zapylają figowca. Obumarłe drzewo zostaje w ten sposób zapylone i ono gwałtownie wybucha. Wybucha w ten sposób, że owocuje kilka razy, najczęściej dwa albo trzy. Nie tak niespodziewanie. Bóg, raz, Bóg, drugi. Kiedy Chrystus mówi: uczcie się od drzewa figowego, to o czym mówi? Popatrz na to. Pewnie wiele razy w życiu będziesz zraniony przez coś, przez kogoś. Nie bój się tego. Nie bój się. Bój się. Ale tak będzie. Tak będzie. Ale może się okazać, że to doświadczenie cierpienia i bólu, przez które przejdziesz, tak jak ja przechodzę, stanie się twoim zmartwychwstaniem. I teraz ja ci nie mówię o tym, żeby tobie było łatwiej. Tylko popatrz na mnie. Bo ja jestem twoją siłą. Ja przechodzę przez zmartwychwstanie, to ja zmartwychwstanę. Ty siłę upatruj we mnie, żebyś mógł rozkwitnąć w swoim własnym życiu. Taki obraz figowca dzisiaj każdemu z nas jest dany, byśmy mieli odwagę owocować i zdawali sobie sprawę, że w życiu pewnie wiele razy będzie trudno. Krzyż na Golgocie nikogo z nas nie zbawi. Jeżeli ty i ja nie pozwolimy, by krzyż pojawił się w moim własnym sercu, w moim własnym życiu. A chyba to jest najtrudniejsze. I tego pewnie boi się każdy z nas. Ale im bardziej budujemy obraz swojej przyszłości na swojej wizji emocjonalnej, która dotyka każdego z nas, tym mniej angażujemy się w to, by przeżyć tą przyszłość, tak jakby ona nie była, najlepiej.